Ziemia Elżbiety. Pola Gojawiczyńska. Czyta Beata Rakowska. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Elżbieta ocknęła się z głębokiego snu. Siada na łóżku i otrząsa się z sennych majaczeń. Co to takiego? Głęboka ciemność stoi za oknem, ale z tej ciemności wypłynął głos, dźwięk, który ją zbudził. Nasłuchuje. Serce jej drży niespokojnie. Jakby w odpowiedzi rozlega się gdzieś daleko, daleko przeciągły melancholijny gwizd, jak potężne westchnienie i jak westchnienie gaśnie. Teraz słychać głuche, krótkie buczenie. Lament wysoki i przenikliwy. Te głosy z ciemności wstrząsają Elżbietą. Naraz milknął. Panuje znów głęboka cisza i mrok. Niedosłyszalny, prawie aksamitny szelest zlewa się z ciszą. Elżbieta wyskakuje z łóżka. W dole na szosie mkną szybko malutkie, słabe światełka. Daleko przed nią, jakby w pustym i czarnym polu, widać pas fantastycznego światła. Elżbieta oddycha z ulgą. Jest w domu. Głosy z ciemności to sygnały. Malutkie światełka to górnicy na rowerach wracający z nocnej zmiany. Pas światła w polu to huta. Wyjaśniwszy sobie suchym, szkolnym sposobem rozumowania niepokojące ją zjawiska, Elżbieta wraca do łóżka. Oczy jej, oswojone z ciemnością, rozróżniają kształty sprzętów. Och, znów coś nowego. Co też to być może? Lustro. Toaleta z lustrem. Wczoraj byłam tak rozespana, że nic nie pamiętam. Elżbieta wyciąga się w łóżku. Tak, nie jest to przecież wąskie łóżko internatu z materacykiem z twardego włosia. Nie, matka podścieliła jej na pewno puchową pierzynkę. Nie potrzebuje także zrywać się na dźwięk dzwonka. Lecz nie może już zasnąć. Leży w ciemności i przypominają jej się wszystkie powroty ze szkół do domu i wszystkie zmiany, jakie dostrzegała. Dziwna to rzecz, że sprawy najdawniejsze rysują się w pamięci najwyraźniej, jakby się je wczoraj przeżyło. Podróże. Nigdzie nie siedziało się długo, a matka lubiła powtarzać często, że nie robota chodzi za człowiekiem, ale człowiek za robotą. Więc dzieciństwo przedstawia się Elżbiecie jako szereg kościołów wiejskich, świętych posągów wymagających naprawy, poobtłukiwanych ram, tajemniczych, zczerniałych obrazów. Te obrazy były najtrudniejszym zagadnieniem jej dziecięcego umysłu. Jakżeż to być mogło, że postacie, że treść obrazu wsiąkała w mrok, że ledwo widoczna była ich sprawa, niegdyś przedstawiona na płótnie. Z ciemnego tła wyłaniały się oczy, podczas gdy czoło rozpłynęło się w mroku. Na drugim widoczny był tylko uśmiech, a na trzecim wyłaniała się ręka dzierżąca narzędzie męki. Mała Elżbieta wyobraziła sobie, że święci uchodzą powoli do nieba. Zjawił się pan Biernacki, malarz. Obrazy przystawiono do dużych okien zakrystii. I oto pod wpływem różnych zabiegów święci znów zjawili się na obrazach. Oczy były oczami Matki Boskiej. Ukazało się w mroku pogodne czoło, a ojciec z izby, w której pracował, przyniósł pozłacaną suknię, szatę sztywną i błyszczącą i kilka gwiazd, które będą tworzyć koronę. Uśmiech należał do świętego Antoniego z dzieciątkiem i chlebem w dłoni. To był patron ubogich, a ręka z obcęgami była ręką świętej Apolonii, patronki od bólu zębów, jak objaśnił zakrystian. Ludzie, coraz to nowi, grube, wesołe gosposie na plebaniach i żony organistów, zapraszające matkę na kawę i placuszki. Elżbieta otrzymywała obrazki święte od proboszcza, od organisty, od gospodyni. Dostawała małe różańce z paciorków białych i niebieskich, połączonych drucikami. Tu na końcu był krzyżyk, który całowała tak, że w końcu zczerniał. Nie miała zabawek. Gdy patrzyła na figlujące małe kociaki, gdy starsi trzęśli się od śmiechu, oczy Elżbiety były badawcze, poważne, trochę zdumione. Nie przywiązywała się do miejsc, do ludzi. Jednakże zachowała w pamięci małe kościółki w górach, budowane z ciemnego, pachnącego drzewa, bo były odmienne od kościołów w nizinach. Także pamiętała o malarzu, panu Biernackim. Towarzyszyła mu nieodstępnie, dreptała za nim, skoro tylko zjechali się razem. Szukała go nieraz w milczeniu całymi godzinami. Leżał wyciągnięty na chwiejnym rusztowaniu pod błękitnym stropem kościoła lub siedział na drabinie przy bocznej ścianie, a czasem niepodobna go było odnaleźć. Elżbieta szukała niestrudzenie i wreszcie okazało się, że spał w wysokiej trawie na dziedzińcu kościelnym. Matka nazywała go człowiekiem pomylonym, szaleńcem, ponieważ ciągnął za sobą wszędzie ogromny plecak z gospodarstwem. Był włóczęgą. Trudno go było namówić do porządnego życia. W południe rozniecał ogień w upatrzonym dogodnym miejscu, a Elżbieta uciekała z domu, by wziąć udział w uczcie. Rozwarty, głęboki jak piwnica plecak mieścił zadziwiające rzeczy. Była tu blaszana miseczka i łyżki, tłuszcz stopiony w glinianym garnuszku, pudełka i torebki. Pan Biernacki zawieszał kociołek nad ogniem i w mgnieniu oka gotował kaszę. Elżbieta milcząc nadstawiała miskę. Pan Biernacki z drewnianą kopystką w ręku wyginał się dziwacznym ruchem. – Ach, moja piękna damo! – kładł wielką porcję pachnącej dymem kaszy i siadali gdzie bądź, trzymając miskę po środku. W czajniku na drążku bulgotała woda na kawę. Pan Biernacki z nabożeństwem odwijał szeleszczącą torebkę i odmierzał brunatny proszek. Mokka. Skręcał papierosa. Zapalał go od ogniska. Była to chwila odpocznienia. Uśmiechał się. Elżbieta dostawała jedną łyżeczkę kawy. To diabelski napój. Nie dostaniesz go więcej. Ognisko dogasało. Dym z papierosa rysował w powietrzu esy floresy. Pan Biernacki wynajdywał belki dogodne do siedzenia. Nie potrzebujemy nic od ludzi, co, Elżbieto? Elżbieta kiwała głową. Mam w plecaku dwie łyżki. Czasem zdarza się gość w drodze. Raz był to stary dziad kościelny. I cóż się okazało? Znajomy. A raz była to piękna dama – O, porządnie starsza od ciebie, Elżbieto. Kobieta, jednym słowem. Pięknych dam nie spotyka się pieszo na gościńcu. Ale było to w górach. Szła kamienistą ścieżką. Szalona kobieta. Jej pantofle nie były robione na takie drogi. Przysiadła przy ognisku. Zaparzyłem mokki, wypiła i siedziała w milczeniu. Lecz odeszła. Odeszła potem w swoją drogę. Ludzie się niepotrzebnie tak śpieszą, co? Jak myślisz, Elżbieto? Elżbieta myślała tak samo, więc skinęła głową. Pan Biernacki uśmiechał się z zadowoleniem. Tak, to była właśnie towarzyszka, jakiej potrzebował od czasu do czasu dla wyładowania swoich myśli. Jej siwe, czyste, ogromne oczy brały każde słowo tak, jak jezioro odbija obłoki płynące po niebie. Malutkie wargi rozważnie milczały. Czasem podczas tych siest nadchodził ojciec, ćmiąc fajeczkę. Zsuwał okulary na czoło i zmęczone oczy wystawiał na łagodne działanie powietrza. Dostawał resztki kaszy i garnuszek kawy. Wtedy przychodziła matka. Przecież przygotowałam obiad. Była zła. Tyle ją kosztowało. Musiała pożyczać garnka. Piec dymił. Kartofle były tak zepsute, że połowę trzeba było odrzucić. Świeżej pietruszki i marchewki w ogóle tu jeszcze nie mają. Tymczasem oni napychają się kaszą. Matka siadała w cieniu na belce, mówiąc Bogiem a prawdą, była tak okopcona i zmęczona, że jej się jeść odechciało. Wtedy pan Biernacki wyciskał z czajnika resztkę kawy i skręcał matce papierosa. W owych bowiem czasach z tych wszystkich zmartwień zaczęła ukradkiem palić. Zupę zjemy na kolację. Niech pan Biernacki przyjdzie. Wreszcie pewnego dnia w kościele zapanowała cisza. Otworzono duże okna witrażowe, sprzątnięto rusztowania. W miejscu, gdzie tyle dni u stropu leżał pan Biernacki, płynie na błękicie ogromny anioł. Elżbieta opuszcza głowę i drepce w głąb kościoła. Jej kroki czynią głośne i krótkie klap, 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 aż przerywa je jak huczący grom głos z wysoka. Tu jestem, tu! Jest na chórze. Z brodą wyciągniętą, oparty o barierę, patrzy na kościół. Brwi jego są zmarszczone. Wargi odęte z powątpiewaniem, choć nie ma mowy o rozpalaniu ognia. Elżbieta gramoli się na wysoką ławkę, aby ujrzeć z góry całe wnętrze kościoła. Cóż ty na to wszystko, Elżbieto? Jest pięknie, odpowiada Elżbieta z powagą. Malarz rozjaśnia się natychmiast. Ująwszy się pod rękę, schodzą na dół i robią szczegółowy przegląd odnowionego kościoła. Pan Biernacki jest zdania, że jeśli ludzie przychodzą tu się modlić, to nie powinno tu być nic smutnego. Elżbieta posiadła sztukę czytania właśnie w taki sposób. Potrafiła stać godzinami w kontemplacji przed obrazami. Naokoło bocznych naw biegną wprost na ścianie malowane obrazy. Anioł z palmą i berłem, pod tym napis: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Twarz anioła jest pełna łagodnej piękności. Elżbieta myśli o niebie, o ogrodzie rajskim. Cóż znów za smutny urok, krył się w słowach drugiego obrazu.